Dzień dobry, czy w zasadzie dobry wieczór Państwu. O tej porze roku chyba już dobry wieczór o godzinie 5. Nazywam się Arkadiusz Lewicki. Niestety plansza ucięła kawałek mojego nazwiska. To swoją drogą mógłby być wstęp do wykładu na zupełnie inny temat dotyczącego różnych proporcji ekranu. Wbrew pozorom to dość istotna rzecz, powodująca, że no czasami właśnie tak się dzieje, że coś zaprojektowane na nieco inną proporcję nagle jest ucięte. Dzisiaj w sporej części filmów będziemy mieli do czynienia z tak zwanym formatem Akademii, czyli z niemalże kwadratowym ekranem, który był charakterystyczny dla filmów niemych. Dopiero później ten ekran stał się coraz bardziej prostokątny i to jest dzisiaj ten format 1:2:39, który w kinie Państwo na co dzień oglądają. Natomiast tematem dzisiejszego spotkania będzie, albo i nie będzie, o dobra, udało się, będzie system gwiazd. Będzie ten pierwszy gwiazdozbiór, pierwsze nazwiska, które pojawiły się na firmamencie filmowym, bo to właśnie wraz z rozwojem, wraz z okrzepnięciem filmu narodziła się potrzeba promocji, narodziła się potrzeba, by film zareklamować, by film sprzedać, również za pomocą nazwisk aktorów, którzy pojawiali się na ekranie. To, co dla nas dzisiaj jest oczywistością, że nie byłoby kina bez postaci, które widnieją na slajdzie za mną, że kino to właśnie gwiazdy, że kino to aktorzy. Na początku przemysłu filmowego wcale nie było takie oczywiste. Wszystko zaczęło się tak naprawdę w momencie, kiedy rzeczywiście amerykański przemysł filmowy zaczął przeradzać się w rzecz coraz bardziej zinstytucjonalizowaną, a miało to miejsce w drugiej dekadzie XX wieku, mniej więcej w okolicach roku 1912, kiedy to wielkie wytwórnie, wtedy jeszcze niewielkie, ale które później stały się wielkimi, zaczęły przenosić się ze wschodniego wybrzeża na wybrzeże zachodnie. Początkowo w pierwszej fazie należy pamiętać o tym, że o tym głównym ośrodkiem przemysłu filmowego wcale nie były Stany Zjednoczone, a Francja, to Francuzi, a w zasadzie Charles Pathé wymyślił, że przemysł może być filmowy albo że film może być przemysłem. Zanim nakręcił pierwsze filmy, firma Pathé, która była jednym z potężniejszych dystrybutorów i producentów filmowych w początkowej fazie kina, weszła na giełdę. Więc zanim film stał się dziełem sztuki, stał się gałęzią przemysłu. Natomiast rzeczywiście ten moment, mniej więcej rok 1912-14 i później pierwsza wojna światowa, to był czas, gdy zaczęto zdawać sobie sprawę, że film może być również całkiem niezłą lokatą kapitału, że dzięki filmowi można również całkiem przyzwoicie zarabiać. To się zbiegło w czasie z momentem, gdy rzeczywiście w kinie i europejskim, i amerykańskim zaczęły dominować filmy pełnometrażowe. Do tego momentu tym standardem, który powszechnie obowiązywał, był tak zwany standard jednorolkowy, czyli filmy trwające około 12-15 minut. Gdzieś przy starszych filmach znajdziecie Państwo taką informację jeszcze w niektórych źródłach, że film jest trzyrolkowy. No to znaczy, że trwa 3 razy po 15 minut, więc około 40-45 minut taki film trzyrolkowy trwał. W tym momencie, to w zasadzie ten rok 1912 jest tutaj znowu datą, która się będzie pojawiała, bo to pierwsze filmy, dzisiaj byśmy powiedzieli pełnometrażowe, w Stanach Zjednoczonych, które zaczynają się pojawiać i pierwsze filmy, które zaczynają zdobywać popularność, a więc również przynosić producentom zyski. Producenci filmowi, jako ludzie cwani i obeznani z biznesem, od samego początku wiedzieli, że pomysł, by umieszczać na plakatach i w napisach początkowych nazwiska aktorów, to nie jest najlepszy z punktu biznesowego pomysł, ponieważ, jak słusznie przypuszczali, jak już się taki aktor pojawi na plakacie, to będzie chciał większą garzę. No i jak pomyśleli, bardzo słusznie pomyśleli, bo rzeczywiście te gaże aktorskie zaczęły bardzo, bardzo szybko rosnąć. Natomiast właśnie plakat niezbyt dobrej rozdzielczości, ale reprezentujący Bronco Billiego, czyli Gilberta Andersona, to właśnie pierwszy aktor, mógł sobie na to pozwolić, bo był też reżyserem i realizatorem filmów, w których występował, ale pierwszy aktor, którego nazwisko rzeczywiście zaczęło pojawiać się w napisach początkowych na plakatach. To był mniej więcej 1908 rok, wtedy właśnie Bronco Billy zaczął występować także pod swoim nazwiskiem i to był pierwszy aktor, który był znany, pierwszy aktor filmowy, którego nazwisko zaczęło promować również filmy. Do tego momentu bowiem cały czas mówimy o pewnym procesie. Pamiętajcie Państwo, że tu padają pewne daty, natomiast no to oczywiście jest pewien proces. Jeżeli coś się pojawiło jednego dnia, to nie było automatycznie stosowane na drugi dzień przez wszystkich producentów. Natomiast rzeczywiście kilka takich dat przełomowych możemy w tym procesie tworzenia systemu gwiazd odnaleźć. Kolejną datą byłby rok 1911, kiedy to bardzo sprytnie Karl Lammel wpadł na pomysł, żeby uśmiercić The Biograph Girl, ponieważ wtedy wielkie wytwórnie, a to co Państwo widzicie za mną w tle, to nazwy właśnie najpopularniejszych, największych, najważniejszych amerykańskich wytwórni filmowych, takie jak Vitagraph czy Biograph, czy właśnie EMP, miały swoje aktorki, gwiazdy, przede wszystkim kobiece, które były znane nie pod swoimi nazwiskami czy pseudonimami, ale właśnie jako dziewczyna Biografu czy dziewczyna Vitagraphu. Natomiast to, co wymyślił Lammel, było genialne w swojej prostocie. Otóż w prasie amerykańskiej pojawiły się ogłoszenia, wykupione oczywiście przez Lammela i dzisiaj byśmy powiedzieli artykuły sponsorowane, które informowały w tonie grozy, że dziewczyna Biografu zginęła. Przerażeni wielbiciele zaczęli pisać listy, zastanawiać się, co się z nią stało. Po tygodniu Lammel dał drugie ogłoszenie, twierdząc, że co prawda dziewczyna Biografu zginęła, natomiast dzięki temu narodziła się dziewczyna EMP, a była to ta sama Florence Lawrence, która po prostu zmieniła wytwórnię filmową, a sprytny producent w ten sposób no, zdradził publiczności jej nazwiska, a przy okazji zapewnił sobie rozgłos. Dzisiaj byśmy powiedzieli PR czy publicity. Okazuje się, że te wszystkie wynalazki, którymi my dzisiaj się posługujemy, były znane 100 lat temu i nasi pradziadowie równie chętnie z nich korzystali, o ile oczywiście mieszkali w Hollywood. Drugą grupą niezwykle popularnych wówczas aktorek były bohaterki wieloodcinkowych. Bryan Singer mówi aż o 800 odcinkach. Dziś byśmy powiedzieli seriali. Seriale też nie są naszym wynalazkiem. Też istnieją w kinie od dawien dawna. I w tym drugiej dekadzie XX wieku powstało około 60 różnych serii kinowych, które liczyły no, łącznie prawie że 1000 różnych epizodów. To rzeczywiście wyglądało tak, że szło się w piątek na kolejne przygody Helen, czy Pauliny, czy dziewczyny detektywa. Zwróćcie Państwo uwagę na tytuły tych serii. One rzeczywiście prezentowały kobiety bardzo aktywne, działające na różnych polach, które potrafiły, no właśnie, strzelać z rewolwerów, skakać z samochodów. To rzeczywiście były przygody, dziś byśmy powiedzieli, mocno wyemancypowanych kobiet. Bohaterskie heroiny, które ratują pociąg przed zjazdem w przepaść, doganiając go na motorze i przestawiając w ostatniej chwili strzałem z rewolweru oddanym w pozycji, która jest pozycją bardziej niż ekwilibrystyczną. To nie wymysł naszych czasów, znowu to Coś, co równie popularne było w Stanach Zjednoczonych 100 lat temu. Tu kolejna z tych bohaterek, Ruth Roland, w kolejnej serii przygód, kolejnej bohaterki. Jak widzicie, dżentelmenów wówczas pewnie paru było, ale nie wszyscy potrafili uszanować kobietę. Swoją drogą te kobiety równie mocno potrafiły swoim prześladowcom się odgryzać. To nie było tylko tak, że ta słynna scena, kiedy to dzielny, biały chłopak ratuje swoją ukochaną, którą właśnie pociąg ma przejechać, bo banda podstępnych zbirów przywiązała ją do torów kolejowych. W tych seriach bardzo często to kobieta ratuje swojego ukochanego w ostatniej chwili właśnie przed tym, żeby go pociąg nie przejechał. Chyba najpopularniejszą z tych serii była właśnie seria, w której pojawiła się Pearl White, aktorka, ale też akrobatka, kaskaderka, bo wszystkie te aktorki rzeczywiście łączyły w sobie cechy no wręcz cyrkowe. To aktorstwo w pierwszych latach istnienia kina wymagało rzeczywiście bardzo dużej sprawności fizycznej. Jak się ogląda niektóre z tych starych filmów, sobie uświadomimy, że oni robili to bez komputerów, bez trików, bez green screenu i naprawdę musieli stanąć na pędzącym motorze i to w dodatku nie stawał najczęściej kaskader, a rzeczywiście wykonawca głównej roli, no to faktycznie szapoba dla wytrenowania aktorów, którzy wówczas się pojawiali. The Perlis of Pauline, jedna z najpopularniejszych serii właśnie filmowych, które wówczas się pojawiały. To faktycznie było tak, szło się w piątek na jeden odcinek, na końcu pojawiała się plansza. Oczywiście bardzo często te odcinki kończyły się czymś, co dzisiaj w żargonie serialowym nazywamy cliffhangerem, czyli kończyły się w jakimś ekscytującym momencie, bohaterka zwisała na jednej ręce nad przepaścią, a potem pojawiała się plansza. Na kolejne przygody Pauliny zapraszamy za tydzień w piątek, kiedy dostaniemy rolkę z kolejnym odcinkiem. Więc chwyty serialowe także istnieją już od 100 lat, jak nie lepiej. Tu jeden z moich ulubionych fragmentów. Paulina, jak widać, była rzeczywiście kobietą czynu i nie bała się różnego typu wyzwań. Natomiast jeżeli, jeszcze jedna uwaga, mówimy dzisiaj bardzo dużo o konwergencji mediów, o tym, że dzisiaj, no jak mamy tego Harry'ego Pottera w książce, to później jest film, a później jest gra komputerowa i przemysł medialny zarabia na jednym bohaterze wielokrotnie, ale znowu, to nie my wymyśliliśmy. 100 lat temu te wszystkie, czy niemalże wszystkie serie, które pojawiały się na ekranach, miały swoje odpowiedniki w powieściach drukowanych w gazetach. W 1912 roku What Happened to Mary, pierwsza taka seria wyprodukowana jeszcze przez Edisona, miała swój odpowiednik w gazecie. Zwróćcie Państwo uwagę, że The Ladies' World miał ponad milion kopii miesięcznie, więc no całkiem spory nakład i tam właśnie w piątek można było obejrzeć kolejne przygody Mary, Heleny czy Pauliny w kinie, a w sobotę poczytać o nich w jednej z nowojorskich czy bostońskich gazet. W Nowym Jorku w 1915 roku 6 na 7, a w Bostonie wszystkie cztery najpopularniejsze gazety codzienne drukowały takie powieści odcinkowe, inspirowane czy powiązane przez postaci bohaterów właśnie z filmami seryjnymi, które wówczas królowały na ekranach. Niestety konwergencję mediów też nie my wymyśliliśmy, tylko nasi pradziadowi. Być może to jest związane, ta emancypacyjna rola seriali, związana jest również z faktem, że rzeczywiście okres I wojny światowej, okres tuż po I wojnie światowej był w Stanach Zjednoczonych takim momentem, kiedy nie tylko kobiety uzyskały prawa wyborcze, przypomnę w 1920 roku, zaraz potem zabronili alkoholu, nie wiem czy to ma wiele wspólnego, a to były dwie następujące po sobie poprawki do konstytucji. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ten rok 1920 to był moment, kiedy kobiety stanowiły blisko połowę studiujących wówczas w Stanach Zjednoczonych. To faktycznie czasami trochę zapominamy, że te fale feminizmu, że tak powiem, rzeczywiście były falami i następowały z dużą przerwą. I te lata 20. Były momentem, gdy kobiety nie tylko zdobywały wykształcenie, ale także pracowały jako dzielne telegrafistki, dziewczyny szpiegowie, dziewczyna detektyw, dziewczyna dziennikarz. Te bohaterki serii filmowych takie zawody wykonywały. Zwróćcie Państwo uwagę, że dopiero w latach 80. ta liczba studentek na amerykańskich uczelniach zrównała się z tym, z czym mieliśmy do czynienia w roku 1920. Natomiast pierwszą gwiazdą, rzeczywiście taką klasycznym rozumieniu, której wykreowano od początku do końca jej biografię, była Teda Bara. Naprawdę nazywała się Teodozja Burr-Goodman, porządna dziewczyna z porządnej żydowskiej rodziny, natomiast wymyślono jej całą biografię. To jest faktycznie dość charakterystyczne, że studio dbało nie tylko o wizerunek ekranowy, ale także o wizerunek pozaekranowy. Według te wersje były bardzo różne. Według jednej była córką arabskiego szejka i uprowadzonej przez niego francuskiej hrabiny. Druga mówiła o hiszpańskim poruczniku i uwiedzionej z Seraju arabce. Więc rzeczywiście ta egzotyka miała się tu pojawić. Jej imię miało być anagramem słów Arab Def, arabska śmierć. I rzeczywiście Teda Bara nie tylko w filmach, ale także w życiu prywatnym próbowała, czy publiczno-prywatnym, próbowała temu wizerunkowi sprostać. Pierwszym filmem, który rzeczywiście przyniósł jej popularność, był film zatytułowany Był sobie głupiec, Fool There Was, z 1915 roku w reżyserii Franka Powella. To właśnie w tym filmie Teda Bara zagrała demonicznego wampa. To słowo zresztą także wymyślone podobno przez nią podczas jednego z wywiadów, których udzielała. Wamp to skrót od słowa wampir. Kobieta, która zresztą tak ona jest nazywana w tym filmie, plansze dookreślające postać graną przez Tedę Barę, właśnie nazywają ją wampirem. I to ona właśnie doprowadza mężczyzn, którzy mają nieszczęście stanąć na jej drodze, do upadku. To ona właśnie doprowadza ich do zguby. Za chwileczkę fragment tego filmu. To jest moment, kiedy wampirzyca wsiada na statek, który nazywa się Gigantic. Aluzja do Titanica niewątpliwa. Po to, by uwieść. Wtedy, to też jest ciekawy fragment taki społeczno-obyczajowy, wtedy bogaci ludzie ogłaszali, że się wybierają w podróż. Ona w gazecie przeczytała, że znany i bogaty przemysłowiec wybiera się w podróż, więc zaczaiła się, zarezerwowała kajutę obok niego, no ale zanim wsiadła na ten statek, no to jeszcze spotkała swoich byłych kochanków i ten fragmencik spróbujmy teraz zobaczyć. coś się przerwało albo nie do końca było widać ostatni napis, ale on informował o tym, że diablica stała nad ciałem swojego ciepłego jeszcze kochanka i śmiała się potępieńczo. To była jedyna reakcja, na jaką było stać tę złą kobietę. Ale jak było widać również na ekranie, kobietę, która jednym spojrzeniem doprowadzała wszystkich mężczyzn do upadku, oczywiście bogaty biznesmen, który pojawiał się tam w paru scenkach, żegnając się z rodziną, również on uległ jej czarowi, co nie jest oczywiście niczym zaskakującym. Te filmy, w których pojawiła się Teda Barra, no same tytuły świetnie oddają charakter postaci, w których grywała. Grzech, Carmen, i podwójne życie, The Serpent, The Vixen, Dama Kameliowa, Kleopatra, Madame Dubarry, Salome, She Devil, to ładny tytuł. Za chwileczkę się okaże, że właśnie tego typu postaci i tego typu tytuły będą pojawiały się wielokrotnie. To również jest jedna z cech tego kina z początkowego okresu. Te same scenariusze, te same postaci powracają w tym kinie wielokrotnie. Dama Kameliowa kilkanaście razy ekranizowana, podobnie jak Madame Dubarry czy Kleopatra, która pojawia się również w tym zestawie filmów, w których wystąpiła Teda Barra. To z tyłu fotos zaginionego niestety filmu Salome. Jak Państwo widzicie, stroje były wówczas całkiem odważne. Rzeczywiście Teda Barra rozpoczęła ten pochód gwiazd ekranu, kobiet fatalnych, wampów, które w tamtym kinie dominowały. W zeszłym tygodniu zdaje się, mieliście Państwo okazję oglądać Aste Nielsen. To również jedna z tych, choć w Europie funkcjonujących, przynajmniej początkowo, gwiazd, i te dwie aktorki faktycznie tę gwiazdorską przygodę rozpoczęły. Gdybyśmy spojrzeli, czy spróbowali spojrzeć na te gwiazdy, właśnie na panie, w jakiś bardziej systemowy sposób, to kilka typów postaci można by faktycznie próbować wyróżnić. Obok tych, które były wampami, pojawiły się to już bardziej w latach 20. tak zwane flaperki, dziewczyny, które miały to, do tego to jeszcze za moment wrócimy, były mniej lub bardziej buntownicze, ale rzeczywiście to dekady, w których te kobiece bohaterki dominowały, w których to rzeczywiście pierwszymi gwiazdami filmowymi były przede wszystkim panie, przede wszystkim one przyciągały widzów przed ekrany kinowe. Tak próbując sobie dzielić, no z jednej strony można zastosować najprostszy z kodów, czyli pogrupować panie alfabetycznie, ale z drugiej strony wydaje się, że można kilka takich podtypów ówczesnych gwiazd wyróżnić. Z jednej strony byłyby to gwiazdy, które no w pewnym myślowym skrócie można by określić mianem gwiazd Griffitha. David Ward Griffith, jeden z najznakomitszych reżyserów tamtego czasu, miał swój zestaw ulubionych aktorek, które rzeczywiście pojawiały się u niego. Zdaje się, że złamaną Lilię także Państwo już mieliście okazję podczas seansów Akademii oglądać. To właśnie Lillian Gish tam zagrała główną rolę. To właśnie ta aktorka, która grywała głównie postaci, zwłaszcza w pierwszym okresie, i zwłaszcza u Griffitha, niewinnych, prześladowanych. No, ta jej mina skrzywdzonej myszki, którą prezentowała przez połowę złamanej Lilii, jak nie przez cały film, rzeczywiście była dość charakterystyczna. Gloria Swanson nawet żartowała, że widać, która aktorka zaczynała u Griffitha, bo ten grymas właśnie skrzywdzonej myszy nigdy nie schodzi im z twarzy. Pewnie złośliwość Swanson, natomiast rzeczywiście ten typ aktorstwa preferowany przez Griffitha był dość charakterystyczny. I obok Lillian Gish mamy także jej siostrę Doroty, która nie osiągnęła być może mistrzostwa swojej siostry, ale w kilku uznawanych wówczas za interesujące i ciekawe filmów wystąpiło. Obie siostry chociażby w Orphans of the Storm, tragicznej, kolejnej tragicznej historii, ale tym razem przeniesionej w okres rewolucji francuskiej się pojawiły. Mia Marsh, kolejna z aktorek, która pojawiała się u Griffitha zarówno w Nietolerancji, jak i w licznych, bo Griffith, no, niektórzy twierdzą, że około 500, pewnie było ich więcej, filmów nakręcił, więc w tych filmach jedno-dwurolkowych Mia Marsh także dość często się pojawiała. Jak Państwo widzicie na tych fotografiach, na Rodzinach Narodów chociażby, no także ta mina wiecznego przerażenia na jej twarzy. To była ta podstawowa formuła aktorska, z której korzystała. Blanchett Sweet, która zagrała chociażby w Judycie z Betuli, także jednym z klasycznych filmów Griffitha i także u niego w filmach przede wszystkim się pojawiała. Mary Miles Minter to no, gdzieś już aktorka, która także u Griffitha grywała, natomiast no, głównie swoją popularność zawdzięczała rolom małych dziewczynek. Ania z Zielonego Wzgórza, jedna z pierwszych ekranizacji tej powieści Lucy Montgomery, tam Mary Miles Minter właśnie w roli tytułowej się pojawiło, co wówczas było dość popularne i najlepszym przykładem właśnie aktorki, jednej z większych gwiazd tamtego okresu, była Mary Pickford. Faktycznie gwiazda pierwszoplanowa, to ona razem z Chaplinem, Douglasem Fairbanksem i wspomnianym właśnie Griffithem zakładała pod koniec drugiej dekady United Artists. To ona była żoną Griffitha, to wówczas był, Fairbanksa oczywiście. To było wówczas jedno z najgłośniejszych, jeżeli nie najgłośniejsze, hollywoodzkie małżeństwo, przy którym dzisiejsze losy Brada Pitta i Angeliny to mały pikuś. Oni dopiero byli śledzeni na każdym kroku, mówię o Pickford i Fairbanksie. Zresztą oczywiście to małżeństwo też nie trwało zbyt długo. Natomiast Mary Pickford jako osoba dość drobnej postury była niższa nawet od Chaplina, co nie było łatwe. Grywała głównie postaci dziecięce. Tak bardzo w tych postaciach dziecięcych się, nie powiem, że wyspecjalizowała, że nawet mając 35 lat potrafiła zagrać 11-latkę w Poliannie, bo rzeczywiście jeszcze grubo po 30 grywała nie tyle nastolatki, co w zasadzie 11-12-letnie dzieci i mimo to widzowie to kupowali, widzowie byli w stanie zaakceptować i pokochać Mary Pickford w tego typu rolach, właśnie Rebecca Sunnybrook Farm, czy Nasze biedne, bogate maleństwo, czy właśnie Poliana, to były te filmy, w których Mary Pickford zyskała największą chyba sympatię widzów. Oczywiście jest cała grupa aktorek, o których dzisiaj no praktycznie nie pamiętamy, których filmy popadły trochę w zapomnienie, w większości niestety słusznie, ale cieszących się autentyczną popularnością w latach 10. i 20. Jedną z takich aktorek była na przykład Jen Acker, dzisiaj pamiętana głównie jako pierwsza żona Rudolfa Valentino, o którym dzisiaj jeszcze słów parę opowiem. Mary Astor, no ta aktorka grywała jeszcze w latach 40., jedna z jej późniejszych, ale słynnych ról to rola w Sokole Maltańskim u boku Humphreya Bogarta, a w kinie niemym, no przede wszystkim to ona zagrała ukochaną Don Juana, czyli Johna Barrymora, który w tej wersji z 1926 roku, funkcjonującej także jako jeden z pierwszych filmów dźwiękowych, bo rzeczywiście Warner Bros. dołożyli do tego filmu ścieżkę dźwiękową, czy muzyczną w zasadzie, bo tam dialogów nie mamy, ale to właśnie w tym filmie Don Juan, czy Don Juan, porzuca swoje uwodzicielskie skłonności na rzecz ukochanej Adrianna chyba, tak nazywała się postać, właśnie przez Emery Astor odgrywana, więc no można nawet odwiecznego kochanka usiedlić, a przynajmniej to nam próbowano wmówić w Hollywood. Agnes Ayers, kolejna z aktorek na A, które wówczas były popularne. Ayers z kolei zasłynęła przede wszystkim rolą w dwóch filmach, w których pojawiła się u boku Valentino, czyli Shake i Syn Shake'a. To znowu okazuje się, że sequele wówczas także powstawały. Grała w tym Shake'u rolę Angielki, która wybiera się sama na pustynię, a tam spotyka tytułowego arabskiego szejka, dowódcę pewnej bandy. Ten film był ekranizacją powieści niejakiej Edith Hall i ten fragment, który widzicie Państwo za mną na ekranie, bardzo dobrze charakteryzuje, jak ta powieść wyglądała. Może już nie będę czytał, ale Głupiutka powiedział z szerokim uśmiechem: lepiej ja niż moi ludzie. Och, ty brutalu, jęczała, dopóki nie uczył jej gradem pocałunków. To rzeczywiście cała powieść jest utrzymana w tym stylu. Polecam. Śmiechu co nie miara. Natomiast to również mamy w filmie, co prawda Szejk nie straszy ją, że lepiej on niż jego ludzie, ale i tak czy inaczej główna bohaterka omdlewa z czułości pocałunków tytułowego szejka, który oczywiście okazuje się wcale nie był Arabem, tylko synem francuskiego porucznika adoptowanym przez Arabów. To przecież kino powstałe w rasistowskich Stanach Zjednoczonych tamtego okresu, więc to było niedopuszczalne, żeby międzyrasowe związki na ekranie pokazywać. Madge Bellamy, kolejna z aktorek dzisiaj zapomnianych, a całkiem niezłych, która potrafiła zagrać zarówno niewinną blondynkę w The Iron Horse, to film opowiadający o tym, jak budowano kolej transoceaniczną w Stanach Zjednoczonych. Tam oczywiście złowrodzy Indianie ją porywali, a dzielny biały chłopak ratował ją z opresji, ale później to już w kinie dźwiękowym zagrała chociażby w filmie, który zapoczątkował trwającą do dziś i chyba przybierającą na sile popularność zombie, bo The White Zombie z lat 30. uważany jest za jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy film, w którym te postaci wzięte z tajtańskiego folkloru się pojawiają. Siostry Talmadge, dzisiaj także kompletnie zapomniane, w 24 roku znajdujące się na czele listy Photoplay i Billboarda w plebiscycie na najpopularniejszą aktorkę roku. Constance Talmadge chyba słabsza aktorsko i Norma Talmadge, która rzeczywiście w kilku popularnych, choć dziś chyba słusznie zapomnianych filmach w tamtym okresie się pojawiła. Fay Wray, która z jednej strony pojawiała się w kinie niemym, chociażby w Marszu Weselnym Stroheima, w jednej z ciekawszych ról, na w historii kina zapisała się przede wszystkim jako ta pierwsza blondynka unoszona przez King Konga na wieżowiec Empire State Building. To właśnie ją, ta olbrzymia, gigantyczna małpa, która pojawia się w filmie Szedsaka i Coopera, porywa i maltretuje. Albo ona maltretuje bestię, bo tak naprawdę to chyba jest też o tym film. Natomiast rzeczywiście postacią pierwszoplanową w tamtym okresie była Clara Bow. też dzisiaj być może trochę zapomniana, a tu akurat szkoda. Aktorka odgrywająca rolę no, takich dziewczyn z sąsiedztwa. Miłych, sympatycznych, a jednocześnie trochę rozrywkowych, które potrafią zawrócić facetowi w głowie, ale nie powłóczystym spojrzeniem i doprowadzaniem go do upadku finansowego i moralnego, ale właśnie dzięki temu, że jest przebojowa, optymistyczna i rzeczywiście ten typ ról Clara Bow grywała, to ona zagrała w tym słynnym filmie Clarence'a Borgera zatytułowanym po prostu It. To It wzięte było ze słynnego wówczas podręcznika niejakiej Elinor Glynn, uważanej za jedną z popularniejszych autorek właśnie powieściowo-podręcznikowych, byśmy powiedzieli, opowiastek. I to It to był po prostu seksapil. To słowo zresztą też podobno Clara Bow wymyśliła i to ono właśnie weszło w latach 20. do słowników. Jan Tapołczyński był taki polski reporter w Hollywood, który stamtąd zdawał relacje. Proponował, żeby ten seksapil na polski przetłumaczyć jako płciozew. To bardzo ładna nazwa. To miało być tłumaczenie a la Kurkiewicz. To też bardzo interesująca postać. Był w początku wieku w Krakowie mieszkał taki lekarz, który próbował stworzyć, ona stworzył polski słownik wyrazów intymnych. Jest, można to znaleźć. On był lekarzem, kobiety przychodziły i nie potrafiły mówić o seksie, więc on próbował ten słownik stworzyć. Moje ulubione słowo z tego słownika, piersiopieszczenie. To całe mnóstwo takich ładnych z Niemiecka wziętych zrostów się pojawia. Więc Clara Bow była zdecydowanie dziewczyna, która miała seksapil, która potrafiła uwodzić mężczyzn. Za chwileczkę fragment właśnie z tego filmu. Natomiast wspomnę tylko, że Clara Bow wystąpiła również w filmie Skrzydła z 1928 roku. To był pierwszy laureat filmowego Oscara, który wówczas nie był jeszcze bardzo prestiżową nagrodą, natomiast rzeczywiście Skrzydła tym pierwszym filmem nagrodzonym Oscarem były, a Clara Bow tam, to historia rozgrywająca się w czasie I wojny światowej, grała właśnie taką dziewczynę z sąsiedztwa, która potrafi poprowadzić samochód, naprawić go, pijanego faceta za fraki przyprowadzić do domu, żeby go tam dowódca nie złapał i tak dalej, więc rzeczywiście równa z niej dziewczyna. Natomiast w tym fragmencie, który za chwileczkę Państwu pokażę, Clara Bow w It gra sprzedawczynię w, jak głosi napis, największym domu towarowym na świecie, która, jak się okazuje, całkiem skutecznie uwodzi właściciela tego domu towarowego, a to jedna z początkowych scen, kiedy no, dowiaduje się, że ma randkę w ekskluzywnej restauracji i musi szybko się do niej przygotować. Jak to robiły w latach 20., bo to film z 27 roku, zobaczmy. Thank you. Widać, można przygotować się do randki w 15 minut, w dodatku przerobić sobie w międzyczasie sukienkę, także to myślę, że dobry film instruktażowy. Tam w międzyczasie ta blondynka, która się przygotowywała, to oczywiście była konkurentka w Amorach, jak się Państwo domyślacie, a dobra, nie zdradzę, obejrzyjcie sobie kiedyś It i zobaczcie, która z nich wygrała walkę o rękę bogatego kupca. Z innych aktorek, o których warto byłoby przynajmniej wspomnieć, Anita Page, także debiutująca jeszcze w okresie niemym, ale później chyba najlepszy okres w jej karierze to początki kina dźwiękowego. Była aktorką, która świetnie tańczyła i śpiewała, więc rzeczywiście ten okres muzykalowy, Broadway Melody chociażby, to jeden z jej najlepszych filmów. Ponieważ Clara Bow również można ją zaliczyć do tak zwanych flaperek. To termin, który nikt nie wie skąd się wziął, bardzo różne pomysły skąd ten źródło słów, część nieprzyzwoitych, się pojawiają. Natomiast rzeczywiście tym mianem określano dziewczyny, które w latach 20. próbowały zdobyć facetów, ale także próbowały żyć pełnią życia, krótkie fryzury, krótkie spódniczki, jazz, swing i foxtrot, to były te główne zainteresowania właśnie flaperek i Colleen Moore, która zagrała w filmie The Perfect Flapper, była jedną z aktorek, która do tego nurtu była zaliczana, choć chyba najsłynniejszą z nich była Louise Brooks, aktorka, która dość paradoksalnie największe sukcesy w kinie niemym odniosła nie w Stanach Zjednoczonych, a w Niemczech. Dwa filmy Pabsta z końcówki lat 20., czyli Dziennik upadłej dziewczyny i Puszka Pandory. To były filmy, które rzeczywiście przyniosły jej popularność, które sprawiły, że stała się postacią rozpoznawalną po obu stronach Atlantyku, które sprawiły, że rzeczywiście stała się jedną z pierwszoplanowych gwiazd ówczesnego kina. No, w obu zagrała dość podobne postaci. Szczerze mówiąc, wolę zdecydowanie Puszkę Pandory, więc jeżeli będziecie Państwo mieli okazję, to jest dopiero postać kobieca, trochę demoniczna, w zasadzie prostytutka, która uwodzi swojego klienta, a później uwodzi jego syna, narzeczoną było tego syna, a na końcu ginie, dobra, zdradzę zakończenie, ale to się można spodziewać, zabita przez Kubę rozpruwacza, więc to już w ogóle jest połączenie wszystkich możliwych wątków w jednym filmie. Mówię, znajomość fabuł z reguły nie przeszkadza w cieszeniu się ilością tych różnych pomysłów, które przychodzą do głowy ówczesnym scenarzystom. Natomiast Dziennik upadłej dziewczyny to rzeczywiście film, który jak sam tytuł wskazuje, pokazuje tragiczne losy pewnej młodej kobiety, która no, dzięki niesprzyjającym okolicznościom losu no, kończy dość tragicznie. No i fragment tego, kiedy udaje jej się uciec z domu poprawczego, gdzie trafia oczywiście zupełnie niesłusznie, no i wydaje się, że wreszcie znalazła swoje miejsce na ziemi u pewnej bardzo sympatycznej starszej pani. Jak się Państwo domyślacie, to nie był ten przybytek, o którym bohaterka początkowo myślała. Natomiast rzeczywiście film Pabsta pokazuje ciekawe też tło społeczne, bo z jednej strony mamy historię głównej bohaterki, rzeczywiście świetną rolę Louise Brooks, ale z drugiej strony rzeczywiście to tło społeczne lat 20. świetnie jest tam uchwycone, zresztą w obu filmach, na których u Pabsta pojawiła się Louise Brooks, to się pojawiało. Inna z wielkich aktorek, ta, której kariera trwała jeszcze długo, długo, ponieważ zaczynała jeszcze w kinie niemym, a mowa o Joan Crawford, ale kontynuowała ją także w kinie dźwiękowym. Nasze nowoczesne córki, tak to chyba było tłumaczone, film właśnie z Anitą Page, Douglasem Fairbanksem, ale także z Joan Crawford. Ale Joan Crawford, tak jak mówiłem, grywała w kinie i początku lat 30. świetne role u boku chociażby Clarka Gable'a w Possessed, czy w Grand Hotelu, takim filmie, który był gwiazdozbiorem ówczesnym, taką arką, który MGM bodajże zebrał wszystkie swoje największe gwiazdy, bo tam się pojawiała i Greta Garbo, i Joan Crawford, i bracia Barrymore'owie. Ale jeszcze początek lat 60. i film Aldridge'a, Co się zdarzyło Baby Jane, gdzie no już pojedynek gwiazd aktorskich, ale w podeszłym, czy dojrzałym już wieku, czyli Bette Davis i Joan Crawford, rzeczywiście jeden z ciekawszych filmów psychologiczno-sensacyjnych, jeżeli tak można ten film określić. Te filmy Crawford rzeczywiście pojawiają się wśród najlepszych filmów zarówno lat 20., jak i w kolejnych dekadach, aż do lat 60., do tych ostatnich jej popisów aktorskich. Kolejna z wielkich lodowych piękności, być może jedna z największych gwiazd, jedna z tych gwiazd eksportowych kina amerykańskiego, czyli Greta Garbo, która naprawdę nie nazywała się Garbo, tylko Gustafson. Zaczynała, no i znowu, skąd my to znamy, od występowania w reklamówkach. Pytanie, jedna była prawdopodobnie do młodzieżowego, druga nosiła tytuł Nasz chleb powszedni i była reklamą cukierni, więc od tego typu filmów Garbo zaczynała swoją karierę. Później w Szwecji zagrała w dwóch filmach, epizod w Lufarpater, a potem w Gösta Berling, tłumaczone na polski Gdy grają zmysły. Pomysł, żeby proste tytuły tłumaczyć w zawiły sposób, też wcale nie jest pomysłem ostatnich lat. Oryginał Gösta Berling, po polsku Gdy grają zmysły. No tak, tam wcześniej była Lilian Gish w filmie Męczennica miłości, a w oryginale West Dane Down. Bardzo się rymuje. Zatracona uliczka, ostatni film, który Garbo nakręciła w Europie, też film Pabsta. Legenda głosi, że to był jedyny film, w którym razem pojawiły się Greta Garbo i Marlena Dietrich, uważane w latach 30. za największe rywalki, jeżeli chodzi o miano największej gwiazdy Hollywood. Natomiast prawdopodobnie Dietrich jednak w tym filmie nie zagrała. Ona, jak wynika z kalendarza, była wtedy w dość zaawansowanej ciąży, więc tam się pojawić nie mogła. Plotka głosiła, że jej scena przepadła w montażu, tak jak wszystkie sceny w amerykańskich filmach Weroniki Rossati, ale no, prawdopodobnie ona w ogóle tam nie zagrała, więc to raczej legenda okołofilmowa. Pojawiła się Garbo w Stanach Zjednoczonych i tam również grywała rolę w uroczych melodramatach, takie jak Słowik hiszpański. A tego filmu niestety nie znamy, bo nie dotrwał do naszych czasów, jako jedyny film Grety Garbo, czy Kusicielce Freda Niblo. Tam miała partnerować ówczesnym gwiazdom amerykańskim, ale zarówno w jednym, jak i w drugim filmie tych ówczesnych gwiazdorów szybko przyćmiła. Kolejne filmy to chyba największe sukcesy okresu kina niemego Garbo, czyli filmy z Johnem Gilbertem. Wystąpiła z nim w filmach Flesh and the Devil, czyli po polsku Symfonia Zmysłów i w Annie Kareninie, czyli po angielsku Love. To jeszcze ciekawsze tłumaczenie. Swoją drogą ten Love to jest przykład bardzo ciekawy. Jeżeli Państwo będziecie oglądali kiedyś któryś z filmów, bo tak samo było z Kusicielką, ale Love jest jeszcze lepszym przykładem, to filmy nieme miały różne zakończenia. Jedno było na Europę i na wybrzeża, wschodnie, zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. W pasie środkowym, w pasie biblijnym, tam nie lubiono filmów, które się źle kończą, więc można obejrzeć, jeżeli Państwu się uda trafić na tę wersję Anny Kareniny, czyli Miłości 27 roku ze szczęśliwym zakończeniem. Anna nie rzuca się pod pociąg, spotyka po latach Wrońskiego, stary Karenin kopnął już kalendarz, więc żyją razem długo i szczęśliwie. Nie zmyślam, takie zakończenie Anny Kareniny hollywoodcy producenci na środkowe Stany wypuścili i można takie zakończenie Anny Kareniny też znaleźć, choć było też zakończenie, gdzie ona porządnie rzuca się pod pociąg, jak Bozia przykazała. I to było właśnie na Europę i dla bardziej wyrafinowanej publiczności z Nowego Jorku czy z Los Angeles. Tych filmów niemych było całkiem sporo. Rzeczywiście grywała w nich Garbo bardzo podobne postaci kobiet, które są tak piękne, że nawet nie wiedzą, że są piękne, a wszyscy mężczyźni się dla nich zabijają, popełniają głupstwa i to główny typ postaci, które rzeczywiście grywała Garbo w tamtym okresie. Rzeczywiście była gwiazdą, która się, jakbyśmy to dzisiaj ładnie powiedzieli, monetyzowała. Jeżeli uwzględnimy inflację, to jej filmy prawie miliard dolarów zarobiły, więc rzeczywiście to dobre posunięcie, chyba tylko jeden właśnie ten Słowik Hiszpański przyniósł i później Flesh and the Devil przyniósł jakieś tam straty, natomiast cała reszta zarabiała i to rzeczywiście całkiem nieźle. Tu ja tylko wspomnę, ponieważ no, tych gwiazd oczywiście jest całe mnóstwo, natomiast tylko wspomnę o tym przejściu do kina dźwiękowego, bo dość z premedytacją chciałem się skupić dzisiaj na gwiazdach kina niemego, które czasami gdzieś tam później w kinie dźwiękowym robiły karierę i Garbo jest właśnie przykładem takiej gwiazdy. To przejście do dźwięku bywało bolesne dla części aktorów i aktorek. Nie wszyscy potrafili się w tym odnaleźć, nie wszyscy potrafili w kinie dźwiękowym znaleźć swoje miejsce. Niektórzy mieli słabe głosy, niektórzy mieli fatalny akcent, inni nie potrafili mówić, inni nie potrafili odnaleźć się w tym nowym stylu gry. Natomiast rzeczywiście Anna Christie, ten film, w którym Garbo po raz pierwszy przemówiła na ekranie, okazał się wielkim sukcesem i szczerze mówiąc to chyba moim zdaniem najlepszy film, w którym Garbo się pojawiła. Tu miała też chyba najwięcej do zagrania, bo zagrała chyba jako jedyna rola, gdzie zagrała rzeczywiście taką postać z krwi i kości. Natomiast przy tej Annie Christie jest jeszcze jeden drobiazg, o którym warto też wspomnieć, pewnie o tym jeszcze będzie mowa przy okazji właśnie filmów, pierwszych filmów dźwiękowych. Natomiast Hollywood się długo zastanawiało, co zrobić z tym dźwiękiem w filmie. No bo dopóki były napisy, sytuacja była dość prosta. Kiedy chcieli dystrybuować film we Francji, wstawiali francuskie plansze z napisami i tyle. Natomiast pierwszym pomysłem Hollywood na to, jak przeżyć przełom dźwiękowy i nie stracić rynków zagranicznych, było kręcenie filmów w różnych wersjach językowych. Były dekoracje, był reżyser, czasami ten sam, czasami inny, byli aktorzy, więc po prostu jak już były dekoracje, to wpuszczano najpierw ekipę kręcącą po angielsku, a później, tak jak w przypadku Anny Christie, mówiącą po niemiecku. Garbo mówiła po niemiecku i to całkiem nieźle. W związku z tym zagrała w jednej i w drugiej wersji, a całą resztę obsady, no, prawie całą resztę obsady zmieniono. Bywały filmy, które były jednocześnie w trzech czy czterech wersjach językowych kręcone, więc no tu też, kiedy ktoś się z wami kłóci, że widział Gretę Garbo mówiącą po niemiecku, to może mieć rację, że jej udało mu się trafić na ten, jak sama Garbo przyznawała, być może najlepszy film w jej dorobku, czyli tą niemiecką wersję Anny Christie. Tych filmów było rzeczywiście dużo. Po jednej stronie macie państwo filmy nieme, po drugiej filmy już dźwiękowe. Greta Garbo, pamiętajcie państwo jeszcze jednej rzeczy, o ile Mary Pickford grywała 11-latki mając 35 lat, o tyle Greta Garbo mając lat 19 debiutowała, a mając lat 21 czy 27 grywała postaci, które no, z ekranowej biografii bywały tak dobrze po 30, więc te przenikanie się różnych wieków aktorek i postaci, które grywały, było dość charakterystyczne. No a sama Garbo zakończyła swoją karierę w roku 1941. Przestała pojawiać się publicznie po to, by podobno widzowie zapamiętali ją jako młodą i piękną. I rzeczywiście z późniejszego okresu trudno znaleźć jakiekolwiek fotografie Grety Garbo. Bardzo unikała pokazywania się publicznego. Jak dalece posunięte było wówczas uwielbienie dla gwiazd, może świadczyć chociażby to, że ówcześni poeci pisali wiersze o gwiazdach. Ten pojedynek między Mareną Dietrich a właśnie Garbo znalazł chociażby swoje odzwierciedlenie w Teuwa miesięcznik. Wówczas kino, Eugeniusz Żytomirski opisywał obie aktorki, no i kończył no, deklaracją, że jednak ta Greta to jest postać, którą woli od Marleny i oddałby całą Marlenę za jedną łzę, co spływa po policzku Grety. No, mimo różnych fanklubów i facebookowych lajków nie słyszałem, żeby ktoś napisał wiersz o Justinie Bieberze czy innym współczesnym idolu. To jednak nie ta poetyka. Gloria Swanson, wracamy do aktorek amerykańskich, także jedna z tych div ówczesnego Hollywood, co charakterystyczne, kilku mężów, one musiały tą swoją biografię urozmaicać, trzykrotnie nominowana do Oscarów i także kontynuująca swoją karierę dość długo, choć przede wszystkim kino nieme. Filmy o charakterze no, takim sensacyjno-przygodowym jak Teddy at the Throttle z 1917 roku, gdzie Swanson zagrała bardzo rezolutną, to w takim typie właśnie tej Helen i Paulin, które dokopywały facetom bohaterkę. No ale sławę przyniosły jej przede wszystkim filmy z 1919-20 roku Cecila DeMille'a, Nie zmieniaj męża, historia o tym, jak pani się mąż znudził, bo miała takie marzenia, to sceny marzeń pani, zwróćcie uwagę, no, ta dolna scena, ona ma takie sny tam w tym filmie, więc no cóż. W każdym razie zostawia męża, oczywiście mąż zostawiony zaczyna ćwiczyć, przestaje jeść cebulę i palić cygara, bo to jej najbardziej przeszkadzało, a kochanek okazuje się, że żre czosnek i pali jeszcze gorsze papierosy, a do dodatku przepuszcza jej majątek, więc pani wraca do swojego męża, a potem dla równowagi Cecil DeMille nakręcił film Po co zmieniać żonę, gdzie opuszczona małżonka, to właśnie Swanson, przestaje wreszcie czytać w łóżku, ściąga okulary, zmienia fryzurę i stroje, no i mąż także wraca od tej sekretarki, dla której ją opuścił. Do niej to historie, które rzeczywiście cieszyły się wówczas popularnością, podobnie jak Kaprysy losu, to po polsku, bo po angielsku Male and Female, znowu fantastyczne tłumaczenie i tam ta słynna scena, w której Gloria Swanson kąpie się, no i to też sceny różnych marzeń. Nie wiem, co tam Lef robił, ale naprawdę Cecil de Mille miał wyobraźnię, a najczęściej bohaterki grane przez Swanson tą wyobraźnią obdzielał. Kolejne filmy, w których Swanson się pojawiła, Beyond the Rock, The Rocks, gdzie partnerowała Rodolfowi Valentino, Manhandler z 24 roku, Grzechy Sadie Thompson, bo po polsku te grzechy dodano, czy pierwsze filmy dźwiękowe. Swanson udało się dość dobrze do tego kina dźwiękowego dostosować, choć jeszcze w latach 30. wyprodukowała Królowe Kelly, ciekawy film, który początkowo miał robić Stroheim, ostatecznie jak większość swoich filmów został ten film, jak większość filmów Stroheima, został mu on odebrany w międzyczasie i Swanson sama go dokończyła. No i rok 50, czyli no powrót Swanson jako diwy kina niemego, która zaplątana jest w historię kryminalną i która obsztorcowuje swojego lokaja w tej roli Erich von Stroheim, który był byłym reżyserem, kiedy ona była u szczytu popularności. Żeby było zabawnie, rzeczywiście ta relacja w życiu prywatnym Swanson i Stroheima łączyła. Hollywood próbowało wówczas także zyskać sympatię dla egzotycznych piękności. Meksykańska sekutnica, czyli Beb Daniels, która pojawiła się w kilku filmach, między innymi właśnie z Valentino Nitanaldi, także partnerująca Valentino w Piasku i w Krwi i Piasku, czy wcześniej Johnowi Barrymore'owi w Doktorze Jekyllu i Mr. Hejdzie. Ała Nazimowa, to z kolei rosyjska diwa, która także zaczynała od różnych ról, między innymi w Damie Kameliowej, w której pojawił się, to był drugi jego film, Valentino, czy Salome według Oscara Wilda, który tutaj macie Państwo fotosy z tego filmu, do którego sama zaprojektowała stroje. Plotka głosiła, że cała obsada tego filmu i wszyscy w nim zaangażowani byli homoseksualni, bo Ała Nazimowa nie kryła się specjalnie z tym, że jest lesbijką, więc to Babilon tamtych czasów, czyli Hollywood, jak wówczas to nazywano, na swoją nazwę zasłużył. Anna May Wong, jedna z pierwszych chińskiego pochodzenia gwiazd, choć grywała również Arabki, chociażby w Złodzieju z Bagdadu z Douglasem Fairbanksem. O tym filmie jeszcze za moment. Były też aktorki komediowe, takie jak Marion Davies, dzisiaj nieco zapomniana i pamiętana przede wszystkim dzięki związkowi z tym panem, z którym widać ją na górze. To był Rudolf Hearst, bohater, no wszyscy wiedzieli, że to bohater słynnego obywatela Kane'a. Ta różyczka, której poszukują przez cały film, to podobno w życiu prywatnym Hearst miał tak zwyczaj nazywać Davies. Niektórzy twierdzą, że nie całą Davies tak nazywał i dlatego obywatela Kane'a nienawidził szczerze, a ten romans trwał przez wiele, wiele lat. Aktorki, które partnerowały ówczesnym komikom. Mabel Normand, która pojawiała się przede wszystkim w filmach Charlie'ego Chaplina, Edna Purviance, także to ta aktorka, która zagrała chociażby w Brzdącu z Chaplinem, Jobelina Rolston, która partnerowała Haroldowi Lloydowi w znakomitej większości jego filmów. To aktorki, które rzeczywiście no miały zupełnie inne amplua, o których nie pamiętamy, bo one tworzyły gdzieś tam tło dla popisów, no właśnie, ówczesnych komików, bo dwa słowa o panach, rzeczywiście dwa słowa, bo oni nie warci jakoś wspominania większego w tamtym momencie, bo to kino rzeczywiście było mocno sfeminizowane. Faktycznie tymi największymi gwiazdorami ówczesnego kina bywali aktorzy komediowi, Max Linder chociażby, który w Europie, bo w Europie zapoczątkował modę na te seryjne filmy komiczne. O tych panach już nie będę mówił, bo zdaje się, że o Chaplinie, o komedii slapstickowej, Buster Keaton, Harold Lloyd, Flippy Flap, czyli Stan Laurel i Oliver Hardy, o nich pewnie już była mowa, Roscoe Arbuckle w zdjęciach policyjnych, bo był bohaterem jednego z najgłośniejszych skandali obyczajowych, oskarżony o gwałt i morderstwo, co mu złamało karierę, nawet jeżeli sąd go ostatecznie uniewinnił. Aktorzy, którzy pojawiali się w filmach westernowych o Gilbercie Andersonie, czyli Bronco Billim, już wspominałem, ale dzielnie sekundowali mu i konkurowali o palmę pierwszeństwa Tom Mix i jego dzielny koń Tony. Koń chyba był nawet popularniejszy od Toma Mixa, czy William Hart, także jeden z bohaterów tych serialowych filmów westernowych, które w pierwszej, drugiej dekadzie cieszyły się dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych. Aktorzy, którzy rzeczywiście mieli duży talent aktorski, Emil Jennings, niemiecki aktor, który w całym mnóstwie świetnych filmów i w Niemczech, i później w Stanach Zjednoczonych, do których wyemigrował, zagrał, laureat pierwszego Oscara dla najlepszego aktora. O nim także pewnie jeszcze niejednokrotnie przy okazji różnych filmów będzie mowa. Lon Chaney, człowiek czy aktor o tysiącu twarzach, rzeczywiście aktor, który pojawiał się w niezliczonej ilości ról, grywał i dzwonnika z Notre Dame, i upiora w operze, i Frankensteina bodajże w późniejszym okresie, więc rzeczywiście te zdolności aktorskie, ale także charakteryzacja była takim znakiem rozpoznawczym Lona Chaneya. Bracia Barrymore'owie, no to ci, którzy byli ówczesnymi amantami, przynajmniej John Barrymore, jak Państwo widzicie, także w ekranizacjach najgłośniejszych powieści, bardzo popularnych, awanturniczo-przygodowych, bo zagrał i w Doktorze Jekyllu, i w Sherlocka Holmesa, i Don Juana, i główną rolę nietytułową oczywiście w Moby Dicku, i w Arsène Lupin, więc rzeczywiście długa, owocna kariera, przystojniak, do którego wzdychały kobiety. Jego brat był brzydszy, ale za to chyba bardziej uzdolniony aktorsko, choć grywał głównie postaci drugiego planu. Rzeczywiście był takim charakterystycznym aktorem drugoplanowym i w wielu bardzo dobrych, bardzo interesujących filmach do lat 50. jeszcze często grywał. Douglas Fairbanks, no to także jedna z tych najgłośniejszych postaci, mąż Mary Pickford, aktor, także którego cechowała niezwykła przebojowość, fizyczność, na której oparte było jego aktorstwo. To może fragment Złodzieja z Bagdadu właśnie z Fairbanksem w roli tytułowej. dobra, to fragmencik właśnie pokazujący Douglasa Fairbanksa. O Johnie Gilbercie już wspominałem, to on partnerował podobno nie tylko na ekranie, ale także w życiu Grecie Garbo, choć nigdy koniec końców nie zgodziła się zostać jego małżonką. Jak Państwo widzicie, to też jest ciekawe, że jak już się autorzy plakatów uparli na jedną pozycję, to później ten Gilbert i Garbo tylko serduszko dorysowano i plakaty wielokrotnego użytku. Gilbert no, miał pecha, nie znalazł miejsca w kinie dźwiękowym. Tu anegdota mówi o tym, że podobno producenta kiedyś obraził na jakimś przyjęciu i dlatego przy pierwszym filmie dźwiękowym tak podregulowali mu głos, że piszczał i tak się jego kariera skończyła. Później rzeczywiście pojawiał się jeszcze od czasu do czasu w kinie, ale to już nie było to. Ramon Navarro, chociażby w Ben-Hurze z 26 roku się pojawiający. Jeżeli panie wzdychnęłyście sobie, to no cóż, gej, no. To było dość znane, zresztą w latach 50. rzeczywiście zginął z ręki swojego kochanka, co też było dużym skandalem. No i największy z kochanków Latino Lover ówczesnego kina, czyli Rudolfo Alonso, Raffaello Pierri, Filiberte Guglielmi di Valentina de Angulo Norale, tak się mniej więcej nazywał, w skrócie Valentino, przyjechał do Stanów jako młody chłopak, sprzątał liście w Central Parku, no ale i tańczył z bogatymi paniami na prywatkach i po kawiarniach. Podobno nie tylko tańczył. Natomiast dość szczęśliwie otrzymał rolę w Czterech Jeźdźcach Apokalipsy, gdzie dane mu było pokazać swoje zdolności taneczne, zatańczył ogniste tango argentyńskie, bo to moment, kiedy ten tańc był rzeczywiście popularny i ta kariera Valentino rzeczywiście od tego filmu się rozpoczęła. Później partnerował właśnie na Zimowej w Kamili, później Szejk, o którym już wspominałem, rzeczywiście najgłośniejszy film z tamtego czasu. Ten Szejk wszedł nawet do języka potocznego. Podrywacz w paru filmach się pojawia, to był Szejk z naszej ulicy, czyli taki lokalny podrywacz, bo tak wówczas tego typu postaci nazywano. Kolejne filmy, w których pojawił się Valentino, choć miał też dość sporą, no jak na tą krótką karierę przerwę, ponieważ 2 lata nie występował w ogóle w kinie. To było związane z tym, że rozwiązał jeden kontrakt, drugiego jeszcze nie mógł zawrzeć z inną wytwórnią, a to wszystko przez to fragmenty z Krwi i piasku z Nitą Naldi. Tak się całowało w tamtym czasie. Natomiast warto pamiętać, że Valentino był też gwiazdą, która właśnie zajmowała się nie tylko graniem, ale to był taki celebryta w dzisiejszym tego słowa rozumieniu. Co prawda nie było Pudelka, ale on pisywał do gazet. Rudolf Valentino, najbardziej romantyczna osobowość współczesnego świata. To on pokazywał, jak kochać kobiety. To on był oskarżany o zniewieścienie ówczesnych mężczyzn. Wówczas pisano właśnie, że to on przełamał te tradycyjne role seksualne, że pisano wówczas z oburzeniem, że no, porządny amerykański facet trudzi się w biurze albo za kontuarem zarabiając, a tutaj ci młodzi tańczą z jego żoną w tym czasie w pobliskiej kawiarni na tak zwanych tango tease. Ta stara Ameryka rzeczywiście toczyła chyba też wojnę z europejskimi hordami, dzisiaj byśmy powiedzieli z uchodźcami. Te zarzuty wobec Valentino chyba także były właśnie związane z tym problemem stare, nowe, z problemem innego sposobu także traktowania kobiet. Valentino napisał tekst, chociażby w Photoplay, Kobiety i miłość, w którym oskarżał amerykańskiego faceta, że jest nieczuły, że nie potrafi okazywać czułości kobiecie, bo ten mężczyzna jest biegły i umie nadać odpowiednią formę wszystkiemu, od lekkiego flirtu, najgłębszej miłości, jest subtelny i zabawny. Tak pisał o sobie i o właśnie z sobie podobnych. W latach 20. Valentino wydał książkę How You Can Keep Fit, pierwszy podręcznik no, zdrowego stylu życia i ćwiczeń fizycznych, które pozwalały, które zapewniały zdrową sylwetkę. To nie Anna Lewandowska, to Rudolf Valentino był 100 lat wcześniej to samo wymyślił. No, pisano pogardliwie o nim jako różowym puszku do pudru w Chicago Tribune. Taki bardzo obraźliwy dla Valentino artykuł się pojawił. Precz z dekortem, niech żyje Elinor Glin, Hollywood jest narodową szkołą męskości, rudy, piękny pomocnik ogrodnika, stał się wzorem dla amerykańskiego samca, a niech to jasny szlak, pisał anonimowy autor tego artykułu. Ten największy kochanek ówczesnego kina w życiu prywatnym miał trochę pecha, John Acker, czy podobno wszyscy wiedzieli, jego pierwsza żona była lesbijką, o czym on się dowiedział podobno w noc poślubną, kiedy go nie wpuściła do domu. Druga żona, Natasza Rębowa, no miała na pewno romans z Ałą Nazimową, zresztą trafił przez nią do więzienia, ponieważ zanim się uprawomocnił wyrok rozwodowy z Acker, pobrał się już z Nazimową, więc trafił do więzienia za bigamię i musiał przed sędzią przyznać, że ani z jedną, ani z drugą w ogóle nie spał, więc największy kochanek wszechczasów, który przed sędzią publicznie musi mówić, że on z nową żoną w ogóle to nie sypia. No facet miał trochę pecha, no i ta aktorka, która, o której jeszcze dwa słowa za chwilę, czyli Pola Negri, bo z nią także był związany. Tragiczna śmierć w sierpniu 26 roku, za późno zoperowany wyrostek i 100 tysięcy kobiet na ulicach Nowego Jorku, które płakały. 7 samobójstw potwierdzonych na wieść o śmierci Valentino. Justin Bieber, tak jak mówiłem, się chowa. No i bohaterka dzisiejszego filmu, który za momencik obejrzymy, Pola Negri. Jedyna tak naprawdę polska gwiazda na tym firmamencie. Apolonia Barbara Chałupiec, urodzona w Lipnie. Ta data urodzenia nie jest taka pewna, ona podawała z 13 różnych dat swojego urodzenia. Z wiekiem stawała się coraz młodsza, jak to porządna gwiazda filmowa. Ojciec słowacki, Rom, gdzieś tam węgierskiego pochodzenia, taka postać chyba mało sympatyczna, choć w opowieściach Poli Negri urósł do roli obrońcy polskości, walczącego o polskość, który trafił na Syberię w 1905 roku za powstanie przeciwko caratowi, co było kompletną nieprawdą, ale ona takie opowieści o sobie snuła. Zaczynała w teatrze, zaczynała w balecie, później choroba tę karierę baletową przerwała. Zagrała w paru filmach u Aleksandra Herca, potem tak naprawdę wyemigrowała do Niemiec, zrywając kontrakt z Hercem, tam zresztą skończyło się to w sądzie. Herc został oskarżony o to, że podpisał kontrakt z nieletnią, bo rzeczywiście Pola Negri miała 16 lat, kiedy ten kontrakt podpisywała. W międzyczasie zdążyła wyjść za mąż i debiutowała w teatrze w Berlinie u Maxa Reinharda w Sumurum, zresztą w filmie, który później także nastąpiła, ale przełomem była współpraca z Ernstem Lubiczem, który także w tamtym momencie debiutował w kinie, O czym mówi ma, Carmen czy Madame du Barry i właśnie Sumarum, w którym zresztą Lubicza poznała, bo on też zaczynał jako aktor, a później stał się jednym z ciekawszych, ważniejszych reżyserów i niemieckich, i później amerykańskich, bo ta kariera kontynuowana przez Pola Negri właśnie po filmach niemieckich znalazła swoje ukoronowanie w niemym filmie amerykańskim, tu od 23 roku, kiedy wyjechała i razem z Lubiczem kręciła filmy, choć nie wszystkie były oczywiście w reżyserii Lubicza. Także zdobyła naprawdę autentyczną sławę, to nie jest przywoływana już dzisiaj Weronika, to rzeczywiście aktorka, która była chyba pierwszą Europejką, która spodobała się Ameryce w tych plebiscytach na ulubioną aktorkę zajmowała drugie, trzecie miejsce właśnie po Siostrach Talmadge w 24 roku chociażby, więc to faktycznie była pierwszoplanowa, chyba jedyna w historii polska gwiazda na światowym firmamencie. Kino dźwiękowe niekoniecznie jej się udawało, podobno w Ameryce no nie bardzo to zagrało, bo mówiła z dość silnym niemieckim akcentem po angielsku i wróciła do Europy. No tu historie dość skomplikowane z tym, że Goebbels zabronił jej grać w filmach niemieckich. Podobno Hitler powiedział, że jak najbardziej powinna, bo była jedną z jego ulubionych aktorek, więc dość no taka niejasna historia, dlaczego w końcu jej pozwolono grać. Próbowała jeszcze w Stanach Zjednoczonych w latach 40., gdzieś tam w 60. pojedyncze role, ale no niestety to się nie udawało. Dwukrotnie zamężna, najpierw z porucznikiem Dąbskim, który ją podobno aresztował przy przekraczaniu granicy, a skończyło się na ślubie. Później Sergiusz Mdwani, książę, ale najważniejsze były jej związki. Najpierw z tym panem po państwa prawej stronie, mam nadzieję, że poznajecie go bez wąsa i kapelusza, Charlie Chaplin, bo to z nim miała podobno gorący romans, no ale najgorętszy romans z Rudolfem Valentino tuż przed jego śmiercią. Na ile rzeczywisty, na ile podyktowany potrzebami publicity jednego i drugiego aktora, trudno dzisiaj orzec. Natomiast za moment Mania, historia pracownicy fabryki papierosów, film z 1918 roku, jeden z pierwszych filmów, który nakręciła Pola Negri właśnie w Niemczech. Chyba nie najwybitniejszy, ale historia dość charakterystyczna dla kina tamtego okresu i myślę, że po seansie będzie okazja jeszcze porozmawiać zarówno o aktorce, jak i o historii, którą Państwo zobaczycie. I mam nadzieję, że to, o czym pisała Pola Negri w książce, bo ona także napisała książki, przepięknie w nich ługała na temat siebie, związku z facetami, nawet nie potrafiła, ostatnio wyszła książka właśnie Pola Negri własnymi słowami. Naprawdę, ona tam są trzy razy historia z Valentino, za każdym razem inaczej ją opowiada, inaczej to wyglądało, więc to jest cudowne. Natomiast no być może tak trochę jest, że właśnie dzięki kinu nawet ten z najmniejszej mieściny może asystować przy wspaniałej ceremonii koronacji króla, podziwiać prawdziwość, a jednocześnie magiczność ekranowego świata. Mam nadzieję, że za chwilę przy Mani także Państwo tej magii doświadczycie. Teraz przerwa.